Jesteśmy w serii trzech kazań opartych o Księgę Psalmów. Ostatnio, tydzień temu, czytaliśmy psalm, który omawiał, pokazywał nam, prowadził nas, dawał nam słowa, jak radzić sobie z gniewem. I właściwie zobaczyliśmy, że sami sobie nie poradzimy. Także z jednej strony mówimy, jak sobie poradzić z gniewem, ale tak naprawdę, no właśnie, jak pójść, jak naśladować, jak uczyć się na podstawie psalmu i przeżyć świadectwa tych, którzy przeszli zwycięsko przez gniew w najcięższej jego formie. Dawid i inni. Jak sobie radzić z tym w sposób, który uwielbi Boga, a mi przyniesie doświadczenie radości, zwycięstwa, pokoju, miłości, sprawiedliwości i poprowadzi mnie w taki sposób, w który będę uwielbieniem Jezusa Chrystusa. To był gniew. Dzisiaj chcemy mówić o strachu, dlatego że w psalmach mamy wszystkie, całą gamę emocji. Dzisiejszy psalm to jest psalm 55 dla przykładu. Wiele psalmów porusza, mówi, opisuje emocje strachu i tego, jak psalmista przechodził przez uczucie, doświadczenie strachu i doszedł do zwycięstwa. Za tydzień, jeżeli Bóg pozwoli, chcemy powiedzieć, szukać w piśmie, w psalmie konkretnie 51, jak radzić sobie z winą, a właściwie jak pozwolić, by Bóg poprzez ten psalm codziennie, z chwili na chwilę zwyciężał w nas, kiedy doświadczamy prawdziwego, słusznego poczucia winy. Psalm 51. Dzisiaj psalm 55. Przeczytajmy. Przewodnikowi chóru z grą na strunach pieśń pouczająca Dawida. Boże, nakłoń ucha ku modlitwie mojej, a nie ukrywaj się przed błaganiem moim. Słuchaj mnie uważnie i odpowiedz. Miotam się w żalu moim i jęczę z powodu głosu nieprzyjaciela, z powodu ucisku bezbożnika, bo na mnie zwalają zło, a w gniewie na mnie nastają. Serce drży we mnie, opadł mnie lęk przed śmiercią. Bojaźń i drżenie nachodzi mnie i groza mnie ogarnia. Rzekłem, o gdybym miał skrzydła jak gołębica, chętnie uleciałbym i odpoczął. Oto uleciałbym daleko, zamieszkałbym na pustyni. Szybko poszukałbym sobie schronienia przed wichrem gwałtownym i przed burzą. Zniszcz, Panie, pomieszaj ich języki, gdyż widzę gwałty i waśnie w mieście, dniem i nocą obchodzą je po murach jego. A jest w nim niegodziwość i ucisk, jest w nim zguba, a z placów jego nie ustępuje ucisk i oszustwo. Bo to nie wróg mnie lży, co mógłbym znieść, nie przeciwnik, to było jego doświadczenie, nie przeciwnik mój wynosi się nade mnie, mógłbym się przed nim ukryć, ale ty, człowiek równy mnie, powiernik mój i przyjaciel, z którym mieliśmy wspólnie słodkie tajemnice, do domu Bożego chodziliśmy w tłumie. Niech ich śmierć zaskoczy, niech żywcem stąpią z krainy umarłych, bo złość jest w ich siedzibie i pomiędzy nimi. 17 werset. Ja do Boga zaś wołam, a Pan mnie wybawi. Wieczorem, rano i w południe narzekać będę, jęczeć i wysłucha głosu mojego i wybawi duszę moją, obdarzy pokojem od napastników. Choć wielu ich jest przeciwko mnie, Bóg usłyszy i upokorzy ich. On, który panuje od wieczności. Nie ma bowiem u nich poprawy, nie boją się Boga. Podniósł rękę na przyjaciół swoich, pohańbił przymierze swoje. Gładsze niż masło są usta jego, ale wrogość jest w sercu jego. Miększe niż oliwa są słowa jego, ale to miecze obnażone. I lekcja. Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma. On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. Bo Ty, Boże, strącisz ich w dół zagłady. Ludzie krwawi i zdradliwi nie dożyją połowy dni swoich. Lecz ja Tobie ufam. Ojcze, chcemy Cię prosić, byś poprowadził nas nie tylko w słowach, ale w zrozumieniu, w krokach, jakie tutaj pokazujesz nam w historii, świadectwie, przeżyciu Dawida i w tym zwycięstwie. Twoich emocji nad strachem i wszystkimi innymi. Prosimy Cię przez Ducha Świętego, oświecaj, poruszaj, daj nam się wyciszyć przed Tobą. Jeżeli właśnie ktoś z nas przeżywa czy gniew, czy strach, czy winę, ucz nas, jak właśnie z tym przychodzić do Ciebie, jak iść krok po kroku za Twoim słowem. Amen. Psalmy są wyjątkową. Kilka słów dla tych, którzy może nie byliście tydzień temu. Ograniczam się w tych trzech kazaniach do psalmów. To nie oznacza, że w całym Piśmie Świętym nie ma niczego o strachu. Absolutnie jest, jak najbardziej. Dużo myśli, dużo prawd, które pokazują, pomagają nam zrozumieć i pójść, zareagować, odkryć to, co Bóg uczy o tym, jak żyć zwycięsko, kiedy jesteśmy w sytuacji strachu, tak jak tutaj psalmista Dawid. Nie wiemy, w jakiej sytuacji on się znajdował, nie jest to dokładnie opisane. W psalmie bodajże trzecim jest tytuł, w którym Dawid mówi, kiedy uciekał przed Absalomem. Wtedy możemy sobie wyobrazić sytuację, okoliczności. On, król, uciekał przed swoim synem. Psalm trzeci to był. Natomiast tutaj domyślamy się po słowach, które od 13 wersetu pokazują nam, bo to nie wróg mnie lży, co mógłbym znieść, nie przeciwnik, ale powiernik, przyjaciel. A więc możemy sobie trochę wyobrazić sytuację, w której znalazł się Dawid. Być może to była sytuacja znowu, w której jeszcze raz przeżywał to, co dotyczyło Absaloma i przyjaciela Achitofela, kiedy musiał uciekać i właściwie jego życie było zagrożone. A więc ograniczamy się też w psalmie, ograniczam się, ponieważ powiedzieliśmy sobie tydzień temu, że Pismo Święte pokazuje nam nie tylko prawdy o Bogu, życiu, człowieku, grzechu, zbawieniu, prawdy dla intelektu, ale Pismo Święte pomaga nam przejść przez doświadczenia. Ale jak pomaga nam Bóg, kiedy jesteśmy w samym doświadczeniu? Czy wystarczy nam tylko teoria? Bądź odważny. Zaufaj Bogu. Albo tak jak 23 werset mówi, który jest podsumowaniem tego psalmu, zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma. Właśnie. Jak to zrobić? Jakie kroki? Co zrobił Dawid, kiedy był w takiej sytuacji? I wszystkie wersety przed tym 23 pokazują nam krok po kroku, jak zachował się i czego doświadczył Dawid. Emocje też, powiedzieliśmy sobie, na razie w ramach wstępu, są bardzo ważne w naszym życiu, bo są taką lampką, czujnikiem, co się dzieje w moim sercu. Czego się obawiam? Dlaczego? Co jest dla mnie wartością? W co wierzę? W co nie wierzę? Psalmy pomagają nam więc nie tylko teoretycznie, że Bóg informuje nas, słuchaj, człowieku, przecież wiesz, ja stworzyłem wszechświat. Ja jestem wszechmocnym Bogiem. Ja wiem, znam Twoje myśli, Twoje serce. Wiem, kiedy wstajesz, kiedy siądziesz. Nawet zanim jeszcze pomyślisz, to już wiem, o czym pomyślisz. Ja jestem Bogiem sprawiedliwym. Okej, pomyślimy sobie, no dobrze, to jest wiedza, która uzbraja mnie z pewnością, bo prawda o rzeczywistości pomaga. Ale czasami jesteśmy w takiej bezradnej, emocjonalnej sytuacji, sparaliżowani strachem, że takie słowa nam nie pomagają tak bardzo jak ktoś, kto przyjdzie za rękę, weźmie mnie, słuchaj, przejdziemy razem przez ten strach. Dzisiaj pójdź za mną, ja pójdę przy tobie. Albo raczej, ja pójdę przed tobą, a ty w cieniu moim rób krok po kroku. Tym są właśnie psalmy. Dlatego kocham psalmy, bo one pomagają mi w moich emocjach, kiedy jestem pełen gniewu, kiedy pełen strachu. Nie potrafię czytać, wybaczcie, tylko historii ze Starego Testamentu albo wydarzeń Dawida, jak zapanował nad Goliatem, zwyciężył Goliata. Potrzebuję słów ręki Ducha Świętego, który poprowadzi moje myśli, moje serce. Właśnie tym są psalmy. Chcemy też przez te trzy kazania zachęcić do tego, żeby czytając psalmy albo wykorzystać psalmy, biorąc ich słowa w swoje usta. Oczywiście z wiarą, myśleniem, ale nawet jeżeli automatycznie, mechanicznie coś powtarzamy, Duch Święty może użyć tego. Bo to jest właśnie pytanie, jak ci bohaterzy wiary doszli do miejsca doświadczenia radości i uwielbienia Boga w takich różnych sytuacjach? Gniew, rozpacz, depresja, zniechęcenie, zmartwienie, strach, poczucie winy. Tym są właśnie psalmy. Ale psalmy też jeszcze czymś więcej są. Kiedy popatrzymy na pierwszy psalm i na 150, co jest treścią psalmu 150? Sama chwała. Psalm 150 kończy się: uwielbiajcie Boga wszyscy za pomocą wszystkich instrumentów z całej siły, tylko i wyłącznie uwielbiajcie. Uwielbiajmy. Psalm 150 jest zapowiedzią tego, co będzie w niebie. Doskonale będziemy cieszyć się Bogiem. Nie będzie żadnych przeszkód, żadnego cienia smutku, cierpienia, rozpaczy, strachu, winy, grzechu, zła, niesprawiedliwości. Będzie tylko chwała. Koniec wędrówki będzie taki. Natomiast dzisiaj przechodzimy przez różne doświadczenia, utrapienia, do których Bóg dopuszcza, nad którymi Bóg trzyma kontrolę. I narzędziem, instrumentem Ducha Świętego są psalmy. Starczy wstępu. Strach. Kiedy myślimy o strachu, strach ma bardzo różne odcienie. Może być, tak jak gniew może być fałszywy, niewłaściwy, grzeszny, bardziej lub mniej. Może być też gniew sprawiedliwy. Tak samo strach może być i jest emocją, którą Bóg nam dał. Bóg nas wyposażył w strach. Co by było, gdybyśmy nie mieli odczucia, reakcji, strachu, lęku przed niebezpieczeństwem, przed nieszczęściem, przed kłamstwem, przed zwiedzeniem, przed oszustwem? Boimy się. Boimy się ludzi złych, boimy się ludzi doświadczeń złych. Czasami boimy się swoich reakcji. Boimy się Boga we właściwy sposób. Ta bojaźń do Boga jest wymieszana z miłością, z posłuszeństwem, z poważaniem, z respektem, ale jest to strach konieczny, potrzebny, który w jakiś sposób budzi się w nas, kiedy pomyślimy o tym, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym wszystkich moich czynów, myśli, motywów, słów. Kiedy pomyślę o tym, jak Bóg jest wielki, potężny, nieograniczony. Uczniowie, kiedy Jezus wziął ich w trakcie, kiedy znaleźli się w burzy, na jeziorze, w łodzi, będąc, Jezus obok śpi spokojnie, Stwórca sobie na luzie odpoczywa. Nie wzrusza go sztorm i burza. I to zrozumiałe. Ale uczniowie oczywiście boją się, strach i lęk. Giniemy, Panie. Ale jeszcze bardziej się przerazili, kiedy Jezus uciszył wodę. Nagle w okamgnieniu cisza. Gładka woda. Nie zaczęlibyśmy się bać? Niepojęte. Właśnie strach może być, jest emocją, którą Bóg nas wyposażył. Lęk może być obawą, że nie otrzymam tego, co potrzebuję. To może być emocjonalna reakcja na coś, co widzę jako niebezpieczeństwo dla mnie, które zagraża. To jest właściwe, to jest zdrowe. Strach jest naszą reakcją w obliczu zagrożenia, czy to w sferze fizycznej, czy w relacjach międzyludzkich. I strach odsłania, że mogę sobie nie poradzić w tej sytuacji, że nie jestem w stanie może ochronić siebie albo to, co dla mnie jest najważniejsze. Strach jest dany nam przez Boga. Bóg dał nam tę zdolność i bardzo często to chroni nas przed niewłaściwymi krokami. przekroczeniem złych granic, które zniszczyłyby nas. Strach może się przejawiać też różnie. Przerażenie, lekki tylko lęk. Strach może być właśnie tak, jak tutaj Dawid opisuje siebie i mówi w ten sposób: miotam się w żalu, jęczę, serce drży, opadł mnie lęk przed śmiercią, bojaźń i drżenie i groza. Już więcej widzimy z tego, co on przeżywał. Taki właśnie może być. To może być panika, to może być alarm. To może być strach, który nas paraliżuje. I wtedy jesteśmy niezdolni do żadnej reakcji. Jedynie możemy wołać w naszym sercu, w naszej duszy: Boże, ratuj. To może być onieśmielenie. To może być wiele innych odcieni, prawda? Rozumiemy to. Największym zagrożeniem dla człowieka jest jednak śmierć i jej najbardziej się boimy. W liście do Hebrajczyków autor listu w 2 rozdziale pisze, że z powodu lęku przed śmiercią byliśmy wszyscy, jesteśmy w niewoli. Byliśmy, niektórzy z nas jesteśmy. Ale Jezus Chrystus przyszedł, pokonał powód śmierci, grzech i dzięki temu zwyciężył. Człowiek, który narodził się na nowo, nie musi się już bać śmierci, potępienia, spotkania z Bogiem, bo Jezus Chrystus wziął wszystkie moje grzechy na siebie i ubrał mnie w Jego sprawiedliwość. Dokonało się kluczowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem, diabłem w Jezusie. To jest największy, najcięższy gatunkowo rodzaj strachu. Ale jest jeszcze jedna historia. Prorok Habakuk też opisuje w 3 rozdziale takimi słowami doświadczenie, swoje przeżycie, przerażenia. Gdy to usłyszałem, struchlało moje ciało na wieść o tym, drgnęły moje wargi, lęk śmiertelny przeszył moje członki, kolana zachwiały się pode mną, zadrżałem przed dniem utrapienia, który nadchodzi na lud, który mnie uciska. I wreszcie w psalmie 55 tutaj mamy Dawida, który opisuje swoje wszystkie emocje i krok po kroku, jak się zachował. Pójdźmy więc za nim krok po kroku. Serce moje drży we mnie. Miotam się w żalu. Jego pierwsza reakcja, jego pierwszy krok to jest wyznanie, wyrażenie, tak jak przy gniewie, wszystkich swoich emocji. Nie tylko emocji, ale myśli. Zatrzymał się. Psalm jest oczywiście już efektem całego jego zmagania, ale jednocześnie pokazuje nam krok po kroku. A więc pierwsza rzecz, jaką zrobił, to wyznał, przyznał się do wszystkich tych bolesnych emocji i strachu. Szczerze, uczciwie, otwarcie. Dalej czytamy jego odruchowa reakcja w 7 wersecie, pierwsza, naturalna, była: rzekłem, o gdybym miał skrzydła jak gołębica, chętnie uleciałbym, odpoczął. Uleciałbym daleko, zamieszkałbym na pustyni. Szybko poszukałbym sobie schronienia przed wichrem gwałtownym i burzą. Wyznaję też, mówię o tym, że najchętniej to by uciekł. I zawsze strach rodzi pragnienie ucieczki, to naturalne. Dla nas jest to pocieszające, że Dawid, król, który miał armię za sobą, może w tamtym czasie niekoniecznie za sobą, ale miał już wiele doświadczeń z Bogiem, zwycięstw, bitew, nagle przeszywa go strach, lęk. W takim wieku, powiedzielibyśmy, taki mąż Boży, sługa, namaszczony król. To jest pocieszające dla nas, że nawet tak doświadczony mąż Boży przeżywa w jakimś etapie późniejszym swojego życia wiary strach, lęk i nie boi się jednak wyznać i przyznaje się, że najchętniej by uciekł. To jest pocieszające dla nas. Co było przyczyną tego przerażenia? Czytamy tutaj, wcale to nie był nieprzyjaciel. Do tej pory to był ktoś, kto był jego przyjacielem. To był przyjaciel, który zdradził go i to było jeszcze gorsze dla niego. To było jeszcze cięższe, jeszcze trudniejsze, jeszcze bardziej bolesne. Ty człowiek, mi równy, powiernik mój, przyjaciel, z którym mieliśmy słodkie tajemnice. Możemy sobie wyobrazić, jaka zniewaga, jaki ból, jakie zranienie przeżył. Kiedy ten, z którym był tak blisko, nagle stał się jego wrogiem, który stanął przeciwko i to z całą armią nieprzyjaciół. Ale, jak powiedział jeden z komentatorów, bardzo mi się podoba ta wypowiedź. Posłuchajmy. Wróg okazał się morderczym hipokrytą. W tej sytuacji Dawid pragnie uciec jak najdalej od niebezpieczeństwa i rzeczywiście ucieka zgodnie z ostatnią częścią tej modlitwy, ale nie na pustynię, ucieka do Boga. Dawid ucieka, jednak reflektuje się i ucieka do Boga. Nie od Boga, ale do Boga. Po wyznaniu swojego strachu, przerażenia, zwraca się do Boga. I czytamy tutaj, a ja, 17 werset, a ja do Boga wołam. Lecz ja jednak, na przekór wszystkiemu, zupełnie inaczej. A ja do Boga wołam. I oczywiście mówi, co dalej. A więc co czyni psalmista, gdy czuje lęk i strach? Przyznaje się do uczucia lęku. Opadł mnie lęk i drżenie. Rozumie, co się dzieje, zastanawia się nad tym, myśli. Nie wypiera, nie lekceważy, nie pomniejsza, nie wstydzi się. Król. Potem ten psalm śpiewali wszyscy inni, poddani. Jaką zachętą musiało być dla ludu Bożego, dla nas dzisiaj jest. Pierwszą rzecz, jaką zrobił Dawid, przyznaje się do uczucia lęku. Pierwszą rzecz, jaką możesz zrobić, idąc z nim w ślad, za nim, przyznaj się do uczucia lęku. Wyznaj, ale też chciej zrozumieć. I to jest właśnie drugi krok. Psalmista analizuje, opisuje tutaj wszystko. Po prostu sytuacja, w której się znalazł i ludzie, wrogowie, wrogość, nienawiść, niegodziwość, ucisk, oszustwo, zguba, lżenie, wynoszenie się. Cała gama doświadczeń ataku zła. Trudno nie być nieprzerażonym, trudno być spokojnym, nie bać się. Ale Dawid otwarcie, szczerze analizuje sytuację, rozumie, dlaczego tak się czuje. I też, co jeszcze zauważam tutaj? On widzi, że w tym mieście panuje zło, że niegodziwość. On patrzy nie tylko na siebie, na swoje doznania niegodziwości, ale jako król czuje się odpowiedzialny za otoczenie, za miasto, za naród. I widzi, że tutaj też jest zło, jest zagrożenie. Tak właśnie powinien postępować król, który troszczy się o dobro miasta. Dawid jest takim. Nawet w takiej sytuacji nie patrzy tylko na siebie. I teraz widzimy, że jego reakcja nie jest oparta na strachu, że to nie emocja rządziła nim, opanowała, zdusiła. Ale w tej sytuacji on przychodzi do Boga i otwiera swoje wnętrze, mówi o wszystkim głośno do Boga, przed Bogiem, w obecności Boga. I oczywiście, tak jak tydzień temu, może nie dopowiedziałem, kiedy mamy sytuację, doświadczenie, emocje silne gniewu, złorzeczenia, najchętniej chcielibyśmy przyłożyć, albo tak naprawdę sprawiedliwie powinniśmy powiedzieć, Boże, Ty się zemści, pomści. To cała ta modlitwa i wyrażenie było przed Bogiem. To nie było wyrażenie przed tą osobą. Dawid udał się do Boga i przed Bogiem w samotności przewalczył te emocje samego siebie i tu dokonało się jego zwycięstwo, Boże zwycięstwo. Potem wyszedł z kolan i dopiero działał, postępował zgodnie z tym, co Bóg dał mu w serce, w jego umysł. Dalej, trzeci krok. Pierwszy wyznaje wszystkie swoje uczucia lęku, strachu, przerażenia. Drugi stara się zrozumieć, wniknąć, co jest tym powodem strachu. Oczywiście mogą być złe powody strachu. Nie warte tego, żeby się bać. I dlatego trzeba się zastanowić. Widzimy tutaj też bardzo ważną rzecz w psalmach i Piśmie Świętym, że Pismo Święte uczy nas nie tylko, powiedziałbym, działa na emocje, ale Pismo Święte pomaga nam zrozumieć i chce, żebyśmy mieli umysł odnowiony. Ale nasze reakcje emocjonalne i słowne pokazują, w co wierzymy. Dzisiaj tu wszyscy siedzimy i gdybyśmy zadali sobie pytanie, w co wierzysz? W jakiego Boga wierzysz? Założę się, że wszyscy byśmy powiedzieli wszechmocny, wszechmogący, troskliwy, rozumiejący, znający moje problemy, sytuacje, myśli, Bóg, który panuje, który jest pasterzem, który jest ojcem. Ale jutro wyjdziemy wszyscy, czy za chwilę, i wyniknie sytuacja, w której coś się dzieje, jakieś utrapienie za dopustem Bożym spadnie na mnie, reakcja nieprzyjaźni, wrogości, zostanie mi odebrana praca niesprawiedliwie, zostanę złożony chorobą, nie zasłużyłem, wydaje mi się. Zostanę pozbawiony respektu, pozycji, nawet zdrowego myślenia. I co wtedy? Co wtedy powiem? A jeszcze ważniejsze, jak zareaguję? Jak będę myślał o tym? Jak to ocenię? I tutaj właśnie widzimy, że Dawid był człowiekiem i psalmy pokazują nam ludzi wierzących. Niedoskonale wierzących bez chwil zawahania, ale tych, którzy jednak stali na Bogu, patrzyli na Boga i w doświadczeniach uczyli się dać Bogu zwycięstwo. Pokazali, w co wierzą. Doświadczenia pokazują. Ja mogę siebie zwodzić i mówić, ja jestem silnie wierzący, moja wiara już jest w 100% dojrzała, piękny owoc, żadna sytuacja mnie tutaj nie przygniecie złymi emocjami, reakcjami. Ale doświadczenie pokazuje, że tak nie jest. Wcale to nie jest złe też samo w sobie. Doświadczenia właśnie są po to, żeby ukazały, co jest w moim wnętrzu, co wymaga oczyszczenia, wypalenia, w czym powinienem nauczyć się ufać, chwytać, czerpać z Boga. Psalmista wyraża szczerze, pierwszy krok, wszystkie uczucia. Psalmista stara się zrozumieć myśli. Psalmista rozmawia z Bogiem o swoim lęku, prosi, woła, wzywa Jego o pomoc. Co to znaczy? Że nie wierzy sobie, że nie ufa sobie, lecz ufa Bogu. I tutaj okazała się jego wiara. Woła do Boga usilnie. Woła domagając się uwagi. On mówi tutaj, nakłoń ucha. Oczywiście niektóre wyrażenia w psalmach, i później jeszcze spotkamy wiele innych, czy spotkaliśmy, które są dla nas szokujące, ale bardzo dobrze. My byśmy ułożyli psalmy tak bardzo wyrównane, takie piękne, wygładzone, wyszlifowane, ale jeden z tłumaczy Biblii, psalmów, Księgi Psalmów i Biblii też całej, Eugene Peterson powiedział w ten sposób, że psalmy przestały być dla współczesności, dla współczesnych chrześcijan taką księgą, z której korzystają, z której czytamy, którą czytamy i używamy do modlitwy, bo jakoś tak wydają nam się takie oddalone od życia. Przez to, że ktoś przekoloryzował, przepiększył wyrażenia, zwroty. A w oryginale te psalmy, słowa, frazy są takie nierówne, takie szorstkie czasami, takie szokujące, takie brzydkie, bolesne, takie wcale nie wymalowane, wypucowane. I to jest normalne. W naszym życiu właśnie mamy takie doświadczenia. Wcale nie jesteśmy tacy gładcy, równi, piękni chrześcijanie. Wcale nie mamy takich ładnych, równych, pięknych, kolorowych, jasnych myśli, uczuć. Wszystkich nas nurtuje gniew, złość, strach, rozpacz w mniejszym lub większym stopniu. I dlatego potrzebujemy psalmów, bo one dają nam słowa. Ile razy, pamiętam, się obudziłem, no dosłownie nie mam siły, nie radzę sobie ze sobą. Będziesz zaskoczony tym, powiesz. Ja cię, ten pastor, no nie. Tak wydaje się, taki ułożony, zrównoważony, pełen spokoju. No właśnie. Ale już przyszedłem tutaj, przepracowawszy trochę. Ale przez tydzień musiałem się z czymś zmagać. Ale i to. Także psalmy, kiedy budzę się, dają mi słowa. Jaka lekcja stąd dla nas? Czytaj, użyj, ucz się na pamięć, wykorzystaj. Wyraża, analizuje, rozumie, rozmawia z Bogiem, ale rozmawia też nieraz. Czasami byśmy chcieli, Boże, pomóż. I poszedłem sobie do swoich pracy, potraktowałem może tak Boga trochę jak naciśnięcie guziczka w automacie. No co jest? Dlaczego? Czemu jeszcze nic się nie dzieje? Tak naprawdę myślimy. Choć może nie tak brzydko, ale widzimy tutaj Dawida, który mówi, zobaczmy jak on mówi o modlitwie swojej w wierszu 18. Wieczorem i rano i w południe narzekać będę i jęczeć. Wieczorem, rano i w południe narzekać będę i jęczeć. Czas ucieka, ale Dawid się modli. Na wybawienie jeszcze nie nadchodzi, ale Dawid się modli. A więc też uczy nas czegoś. On walczy w modlitwie. Pamiętam, dla mnie osobiście, bo ja byłem wychowany, nauczony takiego wielkiego respektu przed Bogiem i wcale nie byłem nauczony wiary, która domaga się od Boga. Jak to? Jak ty śmiesz? Po prostu powiedz pokornie i zostaw tron spotkania z Bogiem i odejdź, jak Bóg zechce to uczyni. A właściwie nawet nie musisz się modlić, bo Bóg wie, zna twoje myśli, więc po co w ogóle męczyć Boga? Może też tak byliśmy wychowywani. Ale psalmy pokazują nam człowieka, który domaga się, nie puszcza. Dlaczego? Odpowiedź była dla mnie szokująca, kiedy pierwszy raz. Bo wierzy. Bo wiara nie puszcza. Jeżeli ktoś naprawdę wierzy, że może coś otrzymać, to tak długo stuka, aż otrzyma. Ja byłem nauczony właśnie czegoś zupełnie innego. Psalmy uczą mnie czegoś innego. A więc tak właśnie, takimi krokami idź za Dawidem. Ale jest jeszcze coś piękniejszego w psalmach. Nie tylko to, że mogę wyrzucić, wylać, zrobić przestrzeń. W psalmach widzimy moment przełomu, moment zwycięstwa i kilka minut o tym. Zaczyna się to w wierszu 17, a ja do Boga wołam, a Pan mnie wybawi. Wieczorem i rano i w południe narzekać będę jęczeć i wysłucha głosu mojego. Wybawi duszę moją, obdarzy pokojem od napastników, choć wielu ich jest przeciwko mnie. Bóg usłyszy i upokorzy ich. On, który panuje od wieczności. W innym tłumaczeniu, on, który jest na tronie od początku. Nie ma bowiem u nich poprawy, nie boją się Boga i znowu patrzy na tę sytuację, ocenia, podniósł rękę, gładszy niż masło. Ale co widzimy tutaj w tym przełomie? Dlaczego? Co się dzieje w tym momencie? Dawid odwraca swój wzrok od siebie na Boga. I co ciekawego się dzieje, możemy tu wyciągnąć dla siebie też taką lekcję. Nie bójmy się doświadczeń, utrapień, uciekajmy, ale do Boga. I w tym przeciwnik w momencie przegrywa. Bo kiedy tylko zwrócisz się do Boga, uciekniesz do Boga, zwyciężyłeś. Nawet wiara jak ziarno gorczycy. A więc widzimy tutaj, że Dawid widzi to zwycięstwo. Dziwne to jest wyznanie. Bóg mnie wybawi, Bóg wysłucha, obdarzy pokojem, usłyszy. A więc spodziewa się czegoś. Możemy powiedzieć więcej. Że jednak tutaj widzimy tajemnicę życia wiary, tajemnicę modlitwy. Ile razy tak było, wielu z nas doświadczyliśmy, że modlimy się, jest ciemno, słowa ledwo przechodzą przez gardło, nie mamy wcale emocji radosnych, ale szczerze klęczymy przed Bogiem i w pewnym momencie coś dziwnego się dzieje w sercu. Czy to pod wpływem obietnicy, którą Duch Święty przypomniał? Czy pod wpływem olśnienia, myśli? I nagle, pomimo, że sytuacja wokół się nie zmieniła, ale ja się zmieniłem, we mnie się coś zmieniło. I już mogę powiedzieć, ja widzę, że Bóg odpowie. To jest właśnie doświadczenie psalmisty Dawida. To jest doświadczenie, do którego Bóg nas i ciebie zaprasza. Pod koniec swojej modlitwy inaczej widzimy. Inaczej widzi. Te chmury, które zasłaniały, stały się niewielkie. Taki obraz mi się nasuwa. Wyobraźmy sobie potężne naczynie, w którym jest coś złego. Mieliśmy kompot, może jeszcze gorzej, mięso zaprawione, otwieramy ten słoiczek i nagle po prostu ten zapach nas powala. Idziemy więc, podchodzimy do zlewu. No oczywiście najprościej byłoby coś innego zrobić, ale jest jeszcze inna metoda. Okej, no jeżeli to jest mięso, to rzeczywiście też to trzeba gdzieś to wyrzucić. Wyrzucamy te złe emocje. Ale inna ilustracja nasuwa mi się, kiedy mamy zły płyn, kompot, który zwinniał, sfermentował i już nie możemy go wypić, to wtedy puszczamy kran z czystą wodą i ten kran wlewając się wypycha tę zepsutą, sfermentowaną ciecz. Myślę sobie o chwale Bożej, że kiedy znajdę się przed Bogiem w modlitwie, to Bóg, który jest całą swoją chwałą chętny, żeby na mnie wpłynąć, czeka, aż pozwolę, żeby wszystko, co z Niego wpłynęło, wyrzuciło, zamieniło tę zawartość, która była do tej pory. A więc tak samo jest z moim myśleniem, z moimi uczuciami. Dawid widzi tutaj, co Bóg uczyni. Takie jest właśnie zwycięstwo. I do tej pory możemy powiedzieć, że wrogowie, strach, lęk, niebezpieczeństwo to cały jego horyzont. Ale teraz na jego horyzoncie widzimy ja do Boga, Bóg usłyszy, a on i Bóg na horyzoncie. To jest bardzo ważne, byśmy w naszym rozumieli też, że właśnie przez ten psalm, przez Słowo Boże, przez modlitwę, przebywanie z Bogiem, w trakcie takiego czasu Bóg zmienia moje myślenie, mój punkt widzenia. Zaczyna oczyszczać, oświecać, dawać nową wizję, nowe widzenie. Co jeszcze bardzo ważnego tu się stało? Jakie jest jedno zdanie? Nie mamy tutaj tekstu. Werset 20. Jakie tu jest jedno zdanie, które jest szczególne, charakterystyczne dla tego przełomu? Wiersz 20. Bóg usłyszy, upokorzy ich, On, który panuje od wieczności. Takie niepozorne zdanie. Jak ważne są małe zdania. On, który panuje od wieczności. Co zobaczył w czasie tej modlitwy Dawid? Co zobaczysz? Co możesz zobaczyć? Bóg chce ci pokazać, że On jest na tronie. Czym jest Księga Objawienia, Apokalipsa świętego Jana? Jest pokazaniem nam, że Bóg jest na tronie. Powiesz, podejdzie do mnie zwykły, przeciętny człowiek z ulicy, powie, no też, gdzie jest Bóg na tronie? Ale my widzimy, oczyma wiary i właśnie Bóg to może pomóc nam zobaczyć, że Bóg panuje. Nie ma tutaj sytuacji, w której wszechmocny, wszechwiedzący, wszechpanujący, odwieczny sędzia wszechświata. On jest Panem, On jest na tronie, On jest Królem. Bóg może pokazać to, objawić Twojemu sercu. A więc Dawid stał się człowiekiem, który był przytłoczony wszechmocą Boga. I wtedy nastąpiło właśnie w tym momencie, szczególnie nastąpił przełom, zwycięstwo. Bóg zapanował w jego sercu, Bóg otworzył jego oczy, jego umysł. Napełnił pokojem. I 23 werset podsumowuje, to jest właśnie lekcja. Dlaczego ten psalm się nazywa pouczający? Nie tylko uwielbiający? Zrzuć na Pana brzemię swoje, On cię podtrzyma. On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. On ciebie podtrzyma. To nie znaczy, że Bóg pozbawi wszystkich trudności, cierpień, utrapień. Ale w tej sytuacji On ciebie podtrzyma. To jest jeszcze bardziej cudowne. Łatwo jest być zadowolonym, szczęśliwym, kiedy Bóg usuwa trudności, ból, cierpienie, wrogów. Ale pomimo tego, w tej sytuacji doświadczyć, że Bóg mnie podtrzymuje, moje myśli, moje emocje, to jest jeszcze cudowniejsze, jeszcze większe. A więc co to znaczy zrzucić na Pana brzemię swoje? Już teraz wiemy. bo cały ten psalm pokazuje nam krok po kroku. A więc kiedy ktoś ci albo ty komuś będziesz mógł pomóc w tym tygodniu, w dniach najbliższych albo w przyszłości, może ten tydzień rysuje się przed tobą bardzo jasno, ale może przyszłość być różnie. Albo Bóg może ciebie użyć, kiedy pokażesz komuś, poprowadzisz, co to znaczy złożyć na Boga moje brzemię. Oczywiście mowa jest tutaj o człowieku, który jest odrodzony, który ma relację z Bogiem, który jest sprawiedliwy w Chrystusie, w Jego sprawiedliwości. Przyjdź więc do Boga w każdej takiej sytuacji. Wyraź szczerze wszystkie swoje emocje strachu, lęku, przerażenia. Staraj się zrozumieć, przemyśleć, czego się boisz. Czy to jest właściwe, czy to jest zgodne z prawdą rzeczywistości? Czy warto się tego bać? Czy w porównaniu do wagi Boga ten problem, ta sytuacja jest taka sama, większa? Czy Bóg jest większy i cięższy, silniejszy? Rozmawiaj z Bogiem, wołaj rankiem, w południe, wieczorem, aż odpowie. I wtedy doświadczysz przełomu. Nie ma wątpliwości, bo taki Bóg jest. I wtedy uwielbisz Boga, bo Bóg jest uwielbiony, kiedy my mamy największą, najsilniejszą satysfakcję w Nim, kiedy szukamy Go całym sercem. Amen.